Dobrze, a więc chciałbym dzisiaj rozważyć z wami temat naszego sumienia, sumienia człowieka. Nie wiem, czemu go podjąłem, ale wierzę, że on jest ważny. I chciałbym zacząć od przeczytania takiego rozważania, które znalazłem na ten temat, a później będziemy czytać więcej ze Słowa Bożego i też czerpać różnego rodzaju myśli z fragmentów Słowa Bożego, z tekstu, które właśnie mówią o sumieniu. Więc pozwólcie, że najpierw lektura tego tekstu chrześcijańskiego, a później już bardziej swobodnie, znaczy w sensie, że to już ja będę autorem tego, co wierzę, chcę przekazać. Człowiek jest kimś wyjątkowym pośród innych stworzeń. Jednym z elementów wyróżniających go jest fakt posiadania sumienia. Jakie znaczenie ma dla człowieka fakt posiadania sumienia? Sumienie to wewnętrzny głos skłaniający człowieka do czynienia dobra i do unikania zła. Dzięki rozumowi człowiek potrafi rozpoznać, co jest dobrem, a co złem moralnym. Natchnienie Ducha Świętego doskonali to naturalne poznawanie rozumu, stanowiące fundament sumienia. Dzięki sumieniu człowiek jest człowiekiem, a nie zwierzęciem. Żadne ze znanych nam stworzeń oprócz człowieka nie posiada sumienia. W człowieku istnieje głos Boży, który nakazuje mu czynić dobro, a unikać zła. Jest sumienie przeduczynkowe, to znaczy ocena jakiegoś czynu przed jego dokonaniem, połączona z wewnętrznym nakazem, by pójść za rozpoznanym dobrem lub odrzucić uświadomione sobie zło. Ten nakaz wewnętrzny przymusza nas do pójścia za tym, co rozpoznaliśmy jako dobre, oraz do powstrzymywania się od działania uznanego przez nas za złe. Sumieniem pouczynkowym nazywa się wewnętrzną ocenę już dokonanego czynu. Tej ocenie towarzyszy albo zadowolenie z powodu dokonanego dobra, albo też niezadowolenie zwane wyrzutami sumienia z powodu popełnionego zła. Grzech polega na świadomym i dobrowolnym przekroczeniu nakazu sumienia przeduczynkowego. Skąd sumienie wie, co jest dobre, a co złe? W głębi serca człowiek odkrywa głos, który nakazuje mu czynić dobro i unikać zła. Powstaje pytanie, skąd sumienie wie, co jest dobre, a co niemoralne? I dlaczego czasami ludzkie oceny nieco różnią się między sobą? Wiele czynników powoduje odkrywanie przez sumienie praw, według których człowiek powinien postępować. Od dzieciństwa poprzez nagrody i kary, pochwały i nagany, pouczenia i przykład, otoczenie, a szczególnie rodzice, wszczepiały w nas różne zasady postępowania. Do poznania wielu zasad moralnych człowiek może dojść samodzielnie, trzymając się dewizy nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Na przykład może zrozumieć, że nie należy innych bić, krzywdzić, fałszywie oskarżać, ponieważ sam tego nie lubi. Ale liczne normy moralne poznajemy poprzez kontakt z Pismem Świętym. Dużą rolę w odgrywaniu dobra i zła spełnia łaska Boża. Ona to nas oświeca, abyśmy umieli właściwie ocenić swoje czyny. Pod wpływem łaski Chrystusa, na przykład apostoł Paweł w drodze do Damaszku zrozumiał zło swego poprzedniego sposobu życia, nawrócił się i odkrył właściwą drogę postępowania. I prośba skierowana do Ducha Świętego może nam dopomóc w różnych sytuacjach w odkryciu właściwego sposobu działania. Człowiek powinien ciągle formować swoje sumienie. Na czym polega formowanie sumienia? Bóg stworzył świat, w którym coś jest naprawdę dobre i to naprawdę dobre zostało zdeprawowane przez grzech. Sumienie nie tworzy, lecz odkrywa zasady postępowania ustanowione przez Boga. Można powiedzieć, że sumienie podobne jest do oka, które nie wymyśla sobie świata, lecz go widzi, czyli dostrzega to, co prawdziwie istnieje. Jeżeli oko jest zdrowe, widzi wszystko właściwie. jeżeli chore, może deformować obraz rzeczywistości. Człowiek powinien tak formować sumienie, aby odkrywało naprawdę to, co dobre i rozumiało to, co złe. Sumienie można też porównać do zegarków, których zadanie polega na ukazywaniu prawdziwego czasu. Zegarek jest tym lepszy, im dokładniejszy pokazuje czas. Bywają jednak zegarki, które spieszą lub spóźniają się. Wymagają one uregulowania według jakiegoś zegara wzorcowego, na przykład według czasu podawanego przez radio. Jeżeli chcemy właściwie uformować nasze sumienie, powinniśmy poznać przede wszystkim zasady głoszone przez Jezusa Chrystusa. Kto często rozważa Ewangelię, zastanawia się nad swoim życiem, nad tym, jak należy postępować, ten doskonali swoje sumienie w konkretnych sytuacjach życiowych. Wymagających szybkiej decyzji podejmuje się właściwego działania. Również korzystanie z doświadczenia innych osób właściwie formuje sumienie. Kiedy sumienie funkcjonuje właściwie, a kiedy nieprawidłowo? Sumienie prawidłowe, czyli wrażliwe, dokładnie odczytuje, co w danej sytuacji jest dobre lub złe. Określa, co jest wyrazem autentycznej miłości, a co egoizmu lub nienawiści. Powinno ono być wrażliwe, to znaczy reagować na najmniejsze nawet uchybienia miłości Boga i człowieka. Sumienie niewrażliwe, czyli szerokie, to odczytanie nie zawsze bywa dokładne. Niektórzy bowiem ludzie posiadają sumienie zwane szerokim, które wcale lub prawie wcale nie reaguje na zło. Osoby o takim sumieniu uważają się za niewinne, ponieważ nikogo nie zabiły, nie okradły i nie spaliły. Ten rodzaj sumienia pojawia się u ludzi, którzy nie zastanawiają się nad sobą, nie robią rachunków sumienia, nie rozważają nauki Chrystusa, nie pokutują, a ciągle się usprawiedliwiają przed sobą oraz innymi i ustawicznie zestawiają z osobami gorszymi od siebie. Brak wrażliwości sumienia można porównać do ślepoty, narażającej człowieka na liczne niebezpieczeństwa. Wspomina o tym Chrystus, mówiąc, czy może niewidomy prowadzić niewidomego, czy nie wpadną w dół obydwaj. Osoby o niewrażliwym sumieniu twierdzą, że zawsze mają rację, że nikogo nie krzywdzą, choć w otoczeniu trudno z nimi żyć, gdyż są bezkrytyczni w stosunku do siebie i nie dostrzegają, ile bólu sprawiają innym. Często brak wrażliwości sumienia ujawnia się tylko w niektórych dziedzinach, na przykład ktoś ma świadomość wykroczeń przeciwko bliźnim, nie odczuwa natomiast żadnych wyrzutów sumienia z powodu zapominania o Bogu, lekceważenia Go, niemyślenia o Nim, albo zadręcza się pokusami przeciwko czystości, a nie zauważa, jak bardzo krzywdzi innych, ile wyrządza niesprawiedliwości. To tyle tekstu tego artykułu na wstępie dzisiejszego rozważania. Ja natomiast chciałbym zacząć od przeczytania z listu do Rzymian z 2 rozdziału. Otwórzmy list do Rzymian, 2 rozdział. List apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 2. Rozdział 1 mówi o grzechach ludzi, którzy poznali Boga, później Go odrzucili. Mówi o strasznych grzechach, które często obecnie są pokazywane w pozytywnym świetle, szczególnie na różnego rodzaju paradach miłości, równości i tak dalej. I ci ludzie mówią, że Bóg nie ma nic przeciwko temu. Natomiast no, rozdział 1 pokazuje bardzo mocno, że homoseksualizm jest grzechem. Werset 27. Natomiast 2 rozdział pokazuje nam przykład ludzi, którzy kierują się sumieniem. To znaczy ludzi, którzy nie mają możliwości, czy jeszcze nie poznali Boga. Natomiast Bóg patrzy na to, w jaki sposób człowieka stworzył, bo każdemu człowiekowi dał ten wewnętrzny głos, który nazywa się sumieniem, i na podstawie tego wewnętrznego głosu ci, którzy nie mają możliwości, czyli nie usłyszą, nie będzie im dane usłyszeć Ewangelii, będą osądzani. Dlatego przeczytajmy od wersetu może 13. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliweni będą. Czyli tu jest odwołanie się najpierw do Starego Testamentu. Kto wypełni prawo, będzie żył. Natomiast my wypełniamy prawo Chrystusowe, a więc jeżeli wypełniamy to, co Pan Jezus Chrystus nam przekazał od początku, to też będziemy żyć, będziemy usprawiedliwieni. I teraz werset 14. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. A więc tutaj mamy werset 14 i 15, szczególnie 15, który mówi o tym, że bez względu na to, gdzie człowiek się urodzi, czy urodzi się w najbardziej chrześcijańskim kraju, jakim jest Polska, czy urodzi się w dorzeczu Amazonii, tam gdzie wiecie, żeby głosić Ewangelię, trzeba kilka dni płynąć łódką i nie wiadomo, czy cię nie zjedzą jakieś tam aligatory, czy krokodyle, czy jacyś ludzie nie ugotują ciebie w kotle jako przysmak europejski. Biały człowiek, wiecie, smakuje lepiej. I bez względu na to, gdzie człowiek się urodził, ma od razu w sobie sumienie. Czyli to jest taki, jakbyśmy powiedzieli językiem współczesnym, software, czyli oprogramowanie, które Bóg wkłada do duszy każdego człowieka. Masz sumienie. A więc masz ten wyznacznik, który będzie ci pokazywał, co jest dobre, co jest złe. A więc treść Bożego prawa jest zapisana w ludzkim sumieniu. A więc nie będzie takiej możliwości, kiedy staniemy przed Bogiem, by powiedzieć: ja nie słyszałem, ja nie wiedziałem, ja nie rozumiałem. A mówi: zaraz. Ja ci włożyłem w twoje serce sumienie. I bez względu na to, czy usłyszałeś, czy miałeś możliwość, czy nie, jeżeli nie głoszono ci Ewangelii, to ja patrzę na to, co ci dałem. Ten boski pierwiastek do twojej duszy. To jest twoje sumienie. Czyli to jest pierwsza rzecz, bardzo ważna na temat sumienia człowieka. I teraz chciałbym, żebyśmy popatrzyli przez chwilę na Dawida. Na króla Dawida, bo to jest przykład człowieka. Dawid może służyć za przykład w wielu dziedzinach i także jeśli chodzi o sumienie. Wiecie, była taka sytuacja, że Dawid był ścigany przez Saula, chował się po jaskiniach i Dawid miał dwukrotnie możliwość, by zabić Saula, kiedy on spał. I była taka sytuacja, że już podszedł do Saula, już mógł go zgładzić i koniec prześladowań. I wtedy on staje się królem, bo już był przecież namaszczony na króla. On tylko odciął kawałek szaty Saula. Wiecie, tak jak ten kargul w koszulę, sierpem. Odciął kawałek szaty I później podszedł do Saula, uniżony, pochylony i mówi, zobacz, Pan wydał Ciebie w ręce moje. Nic Ci nie zrobiłem, nie jestem Twoim wrogiem. Zaniechaj prześladowania. I pokazał mu ten kawałek szaty. Ale w 1 Samuelowej 24,6, tego już nie szukajcie, ja tam przeczytam ten werset, lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego. Pomyślmy, no, zrobił coś dobrego, udowodnił Saulowi, że nie jest jego wrogiem, ale pomimo to ruszyło go sumienie. Bo Dawid jaką miał dewizę wobec Saula? Nigdy nie podniosę ręki na Bożego pomazańca. Nigdy tego nie zrobię. A mimo to, że nie zabił Saula, to dla niego miał takie serce, takie sumienie, taki był Bożym człowiekiem, że zrobił taką małą rzecz, malutką krzywdę. Zresztą co to za krzywda? On miał 100 innych szat pewnie, już król, nie? Mógł się ubrać. Jednak z tak małej rzeczy ruszyło go sumienie. Jak czytamy w Bożym Słowie, lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj jego szaty. Ale w życiu Dawida zdarzyła się też rzecz poważniejsza. Możemy o tym czytać w 2 Samuelowej w rozdziale 24. Ja oczywiście dzisiaj nie chcę mówić o koronnym przykładzie z życia Dawida, kiedy ruszyło go sumienie, to jest po grzechu z Batrzebą, na słowa Natana. Może też warto o tym powiedzieć. No to może powiem parę słów, przypomnę tak z pamięci. Że kiedy Dawid zgrzeszył z Betrzebą, przyszedł prorok Natan i opowiedział mu pewną historyjkę, na którą Dawid się obruszył. Jak to możliwe, że taka niesprawiedliwość może być? A Natan powiedział, że ty jesteś tym człowiekiem, który zgrzeszył z Betrzebą i zabiłeś jej męża Uriasza. I nie trzeba było Dawidowi długo, by go sumienie ruszyło. Przyszedł do Pana, wyznał swój grzech, czego dowodem jest Psalm 51. I Pan mu przebaczył. Ale jest jeszcze jedna historia z życia Dawida. To jest 24 rozdział 2 Księgi Samuela. Ja może przeczytam tę historię. To jest 24 rozdział 2 Księgi Samuela. 10 wersetów pierwszych przeczytamy. Potem ponownie rozgorzał gniew Pana na Izraela, tak iż pobudził Dawida przeciwko nim, mówiąc, nuże policz Izraela i Judę. Rzekł więc król do Joaba i do dowódców wojsk, którzy byli przy nim, obejdźcie wszystkie plemiona izraelskie od Dan aż po Berszebę i przeprowadźcie spis ludności, abym się dowiedział, ile jej jest. Lecz Joab rzekł do króla, aby Pan Twój Bóg pomnożył lud stokrotnie w porównaniu z tym, ile go jest teraz, i aby oglądały to jeszcze oczy mojego Pana Króla. Ale dlaczego mój Pan Król chce tego? Słowo króla przeważyło jednak wobec Joaba i wobec dowódców wojska. Wyruszył więc Joab i dowódcy wojska od króla, aby przeprowadzić spis ludności w Izraelu. Może przeskoczę do wersetu 8. Gdy tak obeszli cały kraj, doszli po upływie 9 miesięcy i 20 dni do Jeruzalemu. Joab poddał królowi wynik spisu ludności, było mianowicie w Izraelu 800 tysięcy mężczyzn zdatnych do walki orężnej, w Judzie zaś 500 tysięcy mężczyzn. Lecz potem Dawida ruszyło sumienie, że kazał przeprowadzić spis ludności. Rzekł więc Dawid do Pana, zgrzeszyłem bardzo, że to uczyniłem, lecz teraz, Panie, odpuść winę sługi Twego, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie. I to znowu, słuchajcie, mamy przykład bardzo, bardzo ciekawy. Jeszcze raz zwróćmy uwagę na werset pierwszy. Potem ponownie rozgorzał gniew Pana na Izraela, tak iż pobudził Dawida przeciwko nim, mówiąc, nuże policz Izraela i Judę. Czemuż tu jest winien Dawid, słuchajcie? Pan się na niego nie gniewał, tylko na Izraela. I to Pan pobudził serce Dawida do polecenia Izraela. A później Dawid pokutuje z tego, co Pan mu kazał. Ja nie chcę rozwiązywać tej zagadki, ale ważne jest to, słuchajcie, serce Dawida. Serce Dawida. Potem ruszyło sumienie Dawida, że kazał przeprowadzić spis ludności. I powiedział, zgrzeszyłem, że to uczyniłem. Teraz, Panie, odpuść winę sługi Twego, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie. W Dawidzie mamy przykład człowieka, który ma właściwe ustawione sumienie. My byśmy zaraz szukali usprawiedliwienia. Przecież w sytuacji Saula. Przecież jestem pomazańcem. On na mnie nastaje. Ja mam być królem. Mam okazję, więc go zabiję. Wszystkie okoliczności mówią, zrób tam. Druga sytuacja. Przecież, Panie, to Ty mnie pobudziłeś. No to jakiś tu jest powód do tego, by pokutować, by się uniżyć, by mówić, Panie, zgrzeszyłem. A jednak Dawid to czyni. Wrażliwe sumienie. Wąskie sumienie. Sumienie nakierowane na Boga, na relacje z Nim. Zawsze, kiedy było trzeba, Dawid padał na kolano przed Panem i przepraszał Go. My dzisiaj mamy raczej to sumienie szerokie, to, o którym czytaliśmy. Dlaczego ja? On pierwszy. Dlaczego ja? Przecież ja mam rację. Dlaczego mam pierwszy przyjść i przeprosić? Przecież to mnie skrzywdzono. Takie mamy dzisiaj jako wierzący dzisiaj sumienie. Bardzo szerokie. Bardzo szerokie. Może przypomnę to na temat tego sumienia szerokiego. Ten rodzaj sumienia pojawia się u ludzi, którzy nie zastanawiają się nad sobą, nie robią rachunków sumienia, nie rozważają nauki Chrystusa, nie pokutują, ale ciągle usprawiedliwiają się przed sobą oraz innymi, ustawicznie zestawiają się z osobami gorszymi od siebie. Tak naprawdę każda rzecz, która zaczyna nas niepokoić w świetle Słowa Bożego co do naszego życia, jest apelem do naszego sumienia. Szatan będzie przychodził i właśnie dawał nam kontrę. Nie przesadzaj. Zobacz, tyle jest fajnych rzeczy do robienia. Musisz się znowu uniżać, tak na te kolana. Tak musisz te łzy wylewać, musisz stawać przed Panem. Naprawdę to nie jest potrzebne. Bóg jest miłością, Bóg wszystkich kocha, Bóg jest dobry. Bóg da to, czego Ci chcesz. Po co? Kolana, łzy, pokuta, sumienie. Zobacz, inni są gorsi. Nie pijesz, nie kradniesz, nie zabiłeś nikogo. Jesteś dobrym chrześcijaninem. Po co zaraz się wyrywać i coś zaczyna tutaj w sercu, wiecie, pikać, bić, nie? I czujemy, że coś się dzieje. Po co zaraz na kolana? A jednak tak trzeba. Jednak to jest Boża droga do relacji z Nim, do bliskości. Wiecie, sumienie ma każdy. Mówię, to jest taki program, który mamy włożony przez Boga do naszego serca. I ono zawsze nam mówi, zawsze nam podpowiada. A sumienie człowieka wierzącego jest o wiele bardziej wrażliwsze. Tak jak czytaliśmy poprzez modlitwę, czytanie Słowa Bożego jest wrażliwsze, ponieważ mamy cały czas pokazane to, w jaki sposób mamy nasze życie ustawiać. Więc możemy dużo się nauczyć z postawy Dawida. A teraz popatrzmy przez chwilę na Hioba. Jeden werset przeczytam. Z 27 rozdziału Księgi Hioba, werset 6. Podtrzymuję moją sprawiedliwość i nie puszczę jej. Moje sumienie nie potępia żadnego mojego dnia. Wiecie co? Jak ja przeczytałem ten werset, powaliło mnie. Wiecie, czytacie Biblię. Nie będę wam opowiadał o Hiobie. Byśmy powiedzieli, być może Hiobie to jest prawda do tego momentu, kiedy przyszło na ciebie doświadczenie. Prawda? Bo Biblia o tym mówi, że byłeś fajnym gościem. Ale w jednym wersecie czytamy, w jednym miejscu, że na Hioba przyszło to, czego on się bał. Tak. On się bał o swoje dzieci, o swoją rodzinę, za nim spadły ofiary. Być może oni nie żyli tak jak on. I to jest właśnie też przyczynek, że jeżeli czegoś się boimy i staje się to naszą obsesją, to do nas przyjdzie. Jak ktoś cały czas żyje i boi się nowotworu, boi się raka, to skończy z rakiem. Prawda? Ale Hiob mówi, to jest, słuchajcie, rozdział 27, a więc już ponad połowa Księgi Hioba, a więc już dosyć mocno doświadczony. Wiecie, siedzi w tym popiele, siedzi z tą skorupą i się skrobie, pod te wrzody skrobuje. Ten naskórek, Bogdan nas się obruszył. I on mówi, mało tego, wiecie, żona mu powiedziała, co myśli o nim i o jego sprawkach. Mówi, żyć sobie śmierci, chłopie. Przyjaciele przyszli, najpierw popłakali nad nim. Hiobie, to twoja wina wszystko. A on mówi, podtrzymuję moją sprawiedliwość i nie puszczę jej. Moje sumienie nie potępia żadnego mojego dnia. Ojej, jak ja bym chciał, żeby moje sumienie nie potępiło żadnego mojego dnia. I kiedy tak myślę o Hiobie, to dziękuję Bogu za to, że żyję w czasie łaski. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Wiecie co? Tak, żeby nam było lżej, że sumienie może ruszyć każdego, to wam powiem, że i faryzeuszy ruszyło sumienie. Ewangelia Jana, rozdział 8. Przeczytamy tę historię. Ewangelia Jana, rozdział 8, od wersetu 3. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał im takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go, a Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzie są ci, co ciebie oskarżali? Nikt cię nie potępił. A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: I ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Może zacznę od końca, bo tutaj niektórzy mówią, że przecież Pan Jezus nie potępiał cudzołożnicy, nie? No ale powiedział: Idź i odtąd nie grzesz. No, bo to nie jest tak, że mamy nikomu nic nie powiedzieć, bo to wiecie, teraz są takie czasy, że jak powiesz, no to masz, że tak powiem, pozamiatane najczęściej. Ale powiedział: idź o tym więcej nie grzesz, prawda? To więc jeżeli ktoś podszedł do mnie, powiedział: słuchaj Bernard, ja cię nie potępiam, ale idź i więcej nie grzesz. To mrowienie by przeszło, prawda? No. Widzimy tutaj znowu faryzeuszy, którzy mieli wszelkie prawo do wydania wyroku na tę kobietę. Aha, może jeszcze zanim do tego ostatniego wersetu jeszcze nawiążę. Kiedyś o tym mówiłem, ale wam przypomnę. Dlaczego Jezus nie potępił tej kobiety? Dlatego, że był taki dobry? Dlatego, że już ją zakon potępił. Wyrok jest wydany przez prawo mojżeszowe. A więc nie trzeba dwa razy wydać wyroku w tej samej sprawie, nie? A więc Jezus mówi, sprawa jest oczywista. Ja nie muszę cię mówić, ja cię potępiam. Prawo cię potępiło, ale ja ciebie ułaskawiam. I mówię, idź więcej nie grzesz. To dlatego Jezus nic jej nie musiał mówić. Rozumiecie, o co chodzi? Nie? No, żeby nie było tak, że ktoś wam przyjdzie i powie, Jezus nie potępia nikogo. Jezus nie, bo Jezus, Syn Człowieczy, nie przyszedł, by potępić. Bo prawo Boże potępia grzech. Boże przykazania potępiają grzech. I to wystarczy. A Jezus przyszedł, by zbawić, by uratować z tego. I to jest Ewangelia. No. A więc jeżeli chcemy komuś... ja tak trochę odejdę, bo to jest ważne tematu. Miałem mówić krótko, bo... wiecie, jeżeli komuś zwiastujemy, chcemy, by ktoś się nawrócił, musimy mu ze Słowa Bożego czytać. Ze Słowa Bożego czytać. Boże przykazania i to, że według Bożych przykazań człowiek jest potępiony. Nie według mojej, ale według tego, co mówi Słowo Boże. Według Bożego prawa. I dopiero później głosić Ewangelię, że Jezus nie przyszedł, by ciebie potępić, ale by ciebie zbawić, nie? I wtedy to jest właściwe zwiastowanie, właściwie ewangelizowane. Zakon, prawo potępia ciebie, Jezus ciebie zbawia. To jest bardzo, bardzo dobra droga i efektywna droga do tego, by właściwie komuś pokazać Jezusa Chrystusa. A więc... co Pan Jezus powiedział faryzeuszom? Więc jeszcze raz przypomnę. Przyszli, prawo każe zabić, ukamienować. Nie ma tutaj żadnej dyskusji. Już mają w tych swoich, wiecie, szatach kamieni pochowanych. Dużo się tam zmieści. Prawda? A Jezus powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. No jak, no faryzeusze bez grzechu. No jak, to przynajmniej bezgrzeszni byli. No. I co się stało? Ruszyło ich sumienie właśnie, kiedy to usłyszeli. Kiedy rusza człowieka sumienie? Kiedy rusza człowieka sumienie? Kiedy usłyszy nie takie słowa, ty jesteś potępionym grzesznikiem, nie? Ale takie słowa właśnie troszeczkę tak dookoła. Słuchaj, jeżeli ty jesteś bez grzechu, to idź wykonaj wyrok, nie? Tak innymi słowy dookoła, zanim zobaczysz to źdło w czyimś oku, weź tą belę, wyjmij ze swojego. Nie? I dopiero idź usuwać to źdło. Ale właśnie to mówienie dookoła spowodowało to, że coś ruszyło tych ludzi. Nie? Ludzi, których nic nie rusza. Tu prawo, litera, od kreski do kreski, tutaj wypełniamy i tak dalej. Mówi, okej, jest bez grzechu, rzucaj. O, dobra, zostawiamy tę kobietę w rękach Jezusa. Bardzo dobrze, że zostawili ją w rękach Jezusa. Ich ruszyło sumienie właśnie na ten głos, na to słowo bez grzechu, jeżeli jesteś bez grzechu. Może więcej na temat grzechu, bez grzechu za tydzień, bo ja teraz, wiecie, zbieram żniwo z lipca. To tak. A teraz jeszcze troszeczkę na temat Pawła. Ja dzisiaj opowiadam takie historyjki, wiecie? Na temat Pawła. Apostoł Paweł mówi tak. To są Dzieje Apostolskie, 23 rozdział, werset 1. Dzieje Apostolskie, 23:1. A Paweł, utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł: mężowie bracia, ja... aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Zaraz, Pawle. Ty masz czyste sumienie, a jak Szczepana kamienowano, to przed kim szaty złożono? Przed tobą. A po coś ty do Damaszku szedł? Z ważnymi listami. A co wiemy o tobie? Za włosy wyciągałeś kobiety chrześcijańskie i chrześcijanki z domu, płaczącymi dziećmi i do więzienia. Jak ty możesz mówić, że ty stoisz przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem? Albo właśnie była ta droga do Damaszku. Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Powiedział Pan Jezus do niego. Dużo nie powiedział. Myślimy, że Pan Jezus spędził tam z nim 2 godziny, wykładając mu drogę zbawienia. Nie. Petarda prosto w jego sumienie. Jak ja ciebie prześladuję? Przecież to ja ludzi, nie ciebie. Nie, ty mnie prześladujesz. Dotykasz źrenicy mojego oka. Tak jak mówił Bóg w Starym Testamencie o swoim ludzie. Widzicie, że jeżeli ktoś się naprawdę nawróci, stare przeminęło. Wszystko staje się nowe. I teraz w tym nowym życiu w Jezusie Chrystusie apostoł Paweł zapisywał tablicę. I mówi tak, następny rozdział 24-16. Przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Widzicie, troszeczkę dalej mówi właśnie o tym, że to jest proces, to jest praca, to jest wysiłek. Stara się, by przed Bogiem i przed ludźmi mieć zawsze czyste sumienie. I właśnie dochodzimy do spraw praktycznych. W momencie narodzenia się na nowo, nawrócenia, jesteśmy w naszym sumieniu oczyszczeni z naszych grzechów. Ale nasze chrześcijańskie życie jest to cały czas zapisywanie kart naszego życia, staraniem się, a więc wykonywaniem wysiłku, pracy, by przed Bogiem i ludźmi mieć zawsze czyste sumienie. I mamy jeden praktyczny aspekt, pokazany w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 8. I to otwórzmy razem. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 8. To jest jeden z przykładów na temat działania sumienia. Strona 1232. I tutaj apostoł Paweł daje zalecenie na temat mięsa. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli ktoś mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Bo choć nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów. Wszak dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko, dla którego istniejemy, jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy. I nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, aby ta wolność nasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Albowiem jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby, do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. A tak grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Ten przykład możemy zastosować do wielu aspektów praktycznego życia codziennego. Tutaj mamy sytuację dwóch ludzi. Może tak to zarysujemy. Jest człowiek mocny w wierze, który wie, że jest Bóg, wie, że jest Bóg jest jeden, wie, że jest Pan Jezus Chrystus i zasiadł za stołem w świątyni, tam gdzie czuł kogoś, gdzie na stole było mięso ofiarowane bałwanom, czyli bożkom. No wiecie, że innym bogom ofiarowano pokarm, prawda? No jak tam zostało, to można było wziąć do domu, tak jak my zagapę czasami. No, wziąć do domu i też to zjeść, szczególnie ci biedniejsi. I apostoł Paweł mówi, nie widzi problemu z tym, nie widzi żadnego problemu z tym, że ktoś, dla którego są sprawy oczywiste i tak dalej, je mięso. Je tego rodzaju mięso. Ale jest drugi człowiek. Dopiero się co nawrócił. Był bardzo mocno w bałwochwalstwie. Bardzo mocno był. I jest na tej samej agapę, czy u kogoś w domu, i mówi, zaraz, to mięso, ja wiem skąd ono jest. Ono jest ze świątyni. Ono było ofiarowane bałwanom. Nie powinniśmy tego jeść. Biblia mówi tutaj, że jego sumienie jest słabe. Dlaczego jest słabe? Bo to jest nowy wierzący. Dopiero jest formowany. On ma problemy z tym. I co powinien zrobić ten stary wierzący? Powinien powiedzieć, odłożyć to wszystko, mówię, nie będę tego jadł ze względu na twoje słabe sumienie, ponieważ jesteś słaby, bo nie chcę, żeby moje poznanie przyczyniło się do twojej zguby. Bo do jakiej zguby? No bo jeżeli to jest tak, to ja nie chcę z wami nic mieć do czynienia. Ja tego miałem w swoim kościele dosyć. Nie? I chodzi o to, że obrazić słabe sumienie wierzącego brata, czy niemowlaka w Panu, równa się grzeszenie przeciwko Chrystusowi. Prawda? Grzeszenie, to jest bardzo poważna sprawa. My do tego podchodzimy zupełnie lekko, prawda? Są nowi wierzący, są młodsi wierzący, są goście czasami, których nasze zachowanie w zborze może razić. Może razić. I co ja mam zrobić, kiedy moje zachowanie kogoś razi? Zmienić się. Wiecie, w niektórych zborach jest nie do pomyślenia, żeby w czasie kazania rozmawiać między sobą. I to może kogoś zgorszyć, kto przyjedzie do naszego zboru, nie? I tam sobie dziewczyny troszeczkę gadu, nie? Ja się przyzwyczaiłem, wiem, że dobre rzeczy mówicie. Zawsze dobrze rzeczy mówicie. Ale komuś może się to nie spodobać, nie? A więc jeżeli mamy gościa w zborze, nie gadamy. Ewa macha ręką. No jeżeli chcemy postępować biblijnie, no to tak trzeba zrobić, słuchajcie. No bo jeżeli moje postępowanie ma doprowadzić, że ten ktoś będzie miał problemy, prawda? No to ja rezygnuję. Ja rezygnuję ze swojej wolności. Ja rezygnuję ze swojej wolności. I to może, słuchajcie, stosować do wszystkich innych spraw, nie? Jeżeli zapraszamy komuś do domu, do kogoś do domu, prawda? I wiemy, że ten młody wierzący na przykład nadużywał alkoholu. No to ja nie będę zaraz mówić do posiłku, słuchaj, wiesz co, my sobie pijemy zawsze winko. Nie, nie masz z tym problemu, nie? No nie, nie mam. Nie? Wiecie, no bo no co ma powiedzieć? No to i później taki, wiecie, wierzący, który się nawróci i on przychodzi, wiesz co, mówię, ja się tak tam źle czułem, nie? Bo ten zapach jeszcze do mnie, Bogdan wie, o czym mówię, nie? Ten zapach jeszcze jak ja widzę i czuję woń alkoholu, nie, to po mnie aż ciarki przechodzą, nie? Twój problem. Ja jestem wolny, nie? No tak jest, kochani, nie? Jesteśmy często mało rozważni co do sumienia, słabego sumienia niektórych ludzi w zborze. Widzicie, bardzo, bardzo praktycznie teraz patrzymy, tak myślicie na początku, o jaki on tam wydumasy czyta, nie, z książki. No. Zobaczcie, apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, ja przeczytam ten werset, 2 Koryntian 1:12. Pisze tak: to jest bowiem chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy na tym świecie, zwłaszcza między wami, w świątobliwości, w czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. To jest chlubą, świadectwo sumienia. Jak żyliśmy na tym świecie, a szczególnie między wierzącymi. W świątobliwości, w czystości, nie w cielesnej mądrości, wiecie, książkowej, filmowej, serialowej, tu gdzieś innej, prawda, lecz w łasce Bożej. Właśnie, to chodzi o to, byśmy w naszym sumieniu, byśmy mieli takie świadectwo w naszym sumieniu, że tak, kochani, na tym świecie żyjemy. No i dzisiaj to sumienie nasze tu... Tak. I tak zmierzając do końca, szybkimi krokami, apostoł Paweł, pisząc do młodego Tymoteusza, mówi tak, to jest 1:19, o zachowaniu wiary i dobrego sumienia. To jest bardzo ważne, to jest razem, żeby zachowywać wiarę. Ostatnio mówiliśmy o wierze jako posłuszeństwie i dobre sumienie. A więc nie można lekceważyć tego wszystkiego, o czym mówiliśmy na podstawie tego fragmentu listu do Koryntian. No. A wiecie, co jest napisane o diakonach? A więc tych, którzy zostali powołani do czego? Do odciążenia apostołów, bo oni się, wiecie, byli tacy, nie wiem, modlili się i w słowie tylko byli, nie? A diakoni byli powołani do spraw praktycznych, do posługiwania innym. O diakonach czytamy tak. 1 Tymoteusza 3:8. Również diakoni mają być uczciwi, no bo trudno jest wyznaczyć kogoś do służby rozdawania jedzenia, jeżeli on tutaj, wiecie, sobie połowę dla siebie, a połowę reszcie, nie? Nie dwulicowi, nie nałogowi pijacy, niechciwi brudnego zysku, zachowujący tajemnice wiary wraz z czystym sumieniem. A więc kandydat na diakona do służby w zborze musi odpowiedzieć na pytanie: bracie, siostro, czy masz czyste sumienie? Tak! Albo częściej nie. Wtedy nie muszę służyć, nie? Nie. Tak! Bracie starszy, ja bym chętnie podjęła się służby, ale sumienie mam nieczyste. No to jak możesz stanąć przed Bogiem z sumieniem nieczystym, prawda? Czytaliśmy dzisiaj z pierwszego listu Jana, nie? Jeśli serce nas nie oskarża, bo serce, sumienie, to jest, wiecie, to jest jedno tutaj, nie? Wtedy możemy śmiało stawać przed naszym Panem. W liście do Tytusa apostoł Paweł tak skomentował sprawę jedzenia: dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalano zarówno są ich umysł, jak i sumienie. Więc może być sumienie, słuchajcie, pokalane, czyli brudne, w grzechu, w stanie grzechu, nieoczyszczone. W liście do Hebrajczyków czytamy 9:14: o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Właśnie. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Wiemy o tym? Ale ta krew oczyszcza nas, krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas, oczyszcza nasze sumienie od martwych uczynków. Bez oczyszczenia od martwych uczynków, czyli uczynków tego świata, bo to są uczynki martwe, nie można służyć Bogu żywemu. Wiecie, jak naczynimy rzeczy martwych, nie mówię grzesznych, chociaż może i tak, nie? Ale takich martwych, które nie mają w sobie życia, nie mają żadnej duchowej wartości. Przepraszam za słowo, bimbamy. Jeden dzień, drugi, bez modlitwy, bez Bożego Słowa. Wiecie, siedząc, albo Facebook, YouTube, nasza klasa, całymi dniami. A ja nie mam jej na Facebooku na przykład. Nie mam. Ale wiecie, ja to ja mówię do siebie, nie? Każdy ma swoje za uszami. Każdy ma swoje za uszami. Nie ma możliwości, by służyć Bogu żywemu efektywnie. Wiecie, nie tylko ubrać się w białą koszulę, w nową marynarkę i spodnie, nie? I mówię, no słuchajcie, dzisiaj będę służył Bogu żywemu, nie? W nowej szacie. Stara się już znosiła, patrzeć na nią nie można, nie? Nie o to chodzi. Nie można. Ja mówię to do siebie, naprawdę, wiecie, ciężko jest stanąć w niedzielę, kiedy się przebimba sobotę, no, tak na wiecie, na tak na pusto, nie? Tak zupełnie bez, nieduchowo, na tych rzeczach zupełnie martwych. I dalej w liście do Hebrajczyków jesteśmy zachęceni, abyśmy weszli do świątyni ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. I też apostoł Piotr zachęca, miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. I na tym chciałbym zakończyć. Można by dużo mówić na ten temat jeszcze, ale widzicie, że sumienie człowieka jest rzeczą bardzo ważną. I sumienie dziecka Bożego ma być czyste. Ma być oczyszczane. Ma być porządkowane. Ma być właśnie takiej postawy Dawidowej. Nawet jeżeli wydaje się, że słusznie coś się nam należy, to raczej chciejmy zawsze uniżyć się przed Panem. I zawsze chciejmy mieć właśnie takie nastawienie, takie serce, bo tego, kto się uniży, Bóg wywyższy. Tak? W Królestwie Bożym jest na odwrót. Pierwsi będą ostatnimi, ostatni pierwszymi. Tak jest i tak będzie. Wiecie, i sprawa dbania o jakość naszego sumienia, to jest sprawa naszego uczniostwa, naszego chodzenia w Chrystusie. Codziennie musimy dbać o to sumienie. Każdy z nas jest tak jak faryzeusz. Prawda? Kto jest bez winy, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie było takiego. I wierzę, że dzisiaj nie ma na tym miejscu takiego, który by powiedział, ja mam sumienie czyściutkie jak łza. Prawda? Nie ma. Dlatego mamy teraz czas, by stanąć przed Panem, bo to jest jedyna możliwość. Prawda? I aby krew Jezusa Chrystusa oczyściła nasze sumienie, a to oczyszczenie przychodzi wtedy, gdy stajemy przed naszym Panem i wyznajemy. I wyznajemy. Tutaj, w naszych domach wyznajemy to, co wiemy, co Duch Święty nam podpowiada. Mówi prosto do naszego serca, słuchaj, nie tak. Przeginasz, przesadzasz. Duch Święty mówi, daj spokój, szkoda Twojego życia, szkoda Twojego dnia, szkoda Twojego zachodu. I mówi tak do Twojego sumienia, weź zatrzymaj się, uklęknij, uporządkuj to, co możesz uporządkować. Wyznaj to, a wtedy stanie się wszystko inaczej, zupełnie tak jakby ciężar z Ciebie został zdjęty. Bo nie ma innej możliwości, by stanąć przed Bożym obliczem odważnie, tak jak czytaliśmy na początku, jak tylko, gdy nas serce nie obciąża. Prawda? Jeżeli serce nas obciąża, właśnie jesteśmy tacy. Jeśli przychodzimy do zboru, no bo przychodzimy, nie? No cóż się tu może zdarzy, nie? Ale niewiele się zdarzy, jeżeli my nie podejmiemy tego wyzwania, my nie powiemy, Boże, dosyć. Naprawdę dosyć. Ja chcę inaczej. Zabierz to ode mnie. Precz z tym. Wąż z tym. Za mało czasu dla Ciebie. Za dużo czasu dla siebie. Za dużo tych wszystkich przyjemnostek. Za dużo tego wszystkiego, nie? A sumienie szerokie, które debę. Przecież to wszystko okej. Okay. To nie jest grzech. Prawda? Nie dajmy się zwieść w ten sposób. Bo kiedy apostoł Paweł, bo ja tego nie czytałem, pisał do Tymoteusza o zachowaniu wiary i dobrego sumienia, to dodał, że pewni ludzie odrzucili dobre sumienie i stali się rozbitkami w wierze. Nie? I mamy takich rozbitków w wierze, których, wiecie, nie ma rok złożenia, nie wiadomo, co z nimi zrobić. Nie? Wierzący czy niewierzący, wierzący praktykujący, czy wierzący niepraktykujący, czy może niewierzący, ale praktykujący gdzie indziej, prawda? No rozbitek w wierze, no ja. Już bardzo szerokie sumienie, prawda? Tak będę robił, nie muszę, tego nic nie muszę, nie? Pan Jezus musi, pastor musi, inni muszą, a ja nic nie muszę, nie? To już jest, wiecie, właśnie rozbitek w wierze, o których mówi tutaj do Tymoteusza apostoł Paweł. Natomiast my mamy być inni, my mamy inaczej robić, mamy być inaczej myśleć, mamy naprawdę bardzo dużo czerpać z postawy Dawida, który nie czekał, nie wiadomo jak było. Przychodził do Pana i załatwił sprawę natychmiast. Amen.